Cześć, to jest już 17 odcinek podcastu Tuż przy uchu. Ja nazywam się Kasia Bieleniewicz, a podcast tworzę dla osób kreatywnych i przedsiębiorczych. Jeśli interesuje Cię rozwój zarówno w relacjach, jak i biznesie, zapraszam Cię do słuchania. Cześć, witam Was ten piękny, słoneczny dzień, tak naprawdę słoneczny cały już drugi chyba tydzień. Pogoda jest piękna, ja uwielbiam jesień. Dzisiejszy odcinek jest drugim odcinkiem z serii, jeszcze pojawi się jeden, dotyczącej sposobów na efektywną pracę zdalną. Dzisiaj usłyszysz trzy osoby, które podzielą się tym, jak u nich wygląda praca zdalna, co im pomaga, jakie nawyki wprowadzają. W pierwotnej wersji tego odcinka ja miałam także nagrać swoją wypowiedź, ale postanowiłam, że przeniosę to na kolejny odcinek, bo mam trochę więcej rzeczy do powiedzenia, a nie chcę, żeby ten odcinek też był za długi. Więc moje praktyki, to jak u mnie to wygląda, co u mnie się sprawdza i też narzędzia polecane, aplikacje i jakby szerszy kontekst pracy zdalnej będę chciała przedstawić w oddzielnym odcinku, który będzie takim trochę podsumowaniem tego, co było w tych dwóch też do tej pory. Dzisiaj na Was czekają wypowiedzi trzech gości oraz na sam koniec konkurs, w którym będziecie mogli wygrać książkę The Smart Working Manifesto. Usłyszycie trzy osoby. Każda z tych osób pracuje w inny sposób, więc na pewno znajdziesz coś, co będziesz mógł zastosować u siebie, ale też zobaczysz, czy ten rodzaj pracy jest dla Ciebie odpowiedni, czy będziesz mógł się w niej odnaleźć i jakimi trudnościami się wiąże. Pierwszą osobą, która opowie Wam o swoich praktykach pracy zdalnej, jest Katarzyna Jankowska. Kasia pracuje z Joanną Cepling, która również była gościem jednego z moich odcinków. Kasia robi różne rzeczy, ogarnia bardzo dużo tematów i to, co mi się bardzo podobało Kasi, co przyznam się szczerze, że ja tego nie robiłam wcześniej, to jakby wliczanie w czas pracy również działalności w social mediach, takiej, którą robię jakby poza pracą, wieczorem albo też gdzieś tam w międzyczasie. A często tego nie liczę, a jednak komentowanie czy jakieś dyskusje, rozmowy na Messengerze czy na forach albo w grupach na Facebooku, to jednak jest praca i to jest ten konkretny czas, który też poświęcamy i warto go wliczać w te godziny pracy, które mamy. Zapraszam Ciebie do wysłuchania tego, co Kasia ma Ci do powiedzenia.
Ja nazywam się Katarzyna Jankowska. Na co dzień współpracuję z Joanną Cepling przy tworzeniu jej kursów online, treści, przy działaniach marketingowych, e-mail marketingowych, tworzeniu programu afiliacyjnego, współpracy z partnerami, z obsługą klientów, wystawianiem faktur. Zajmuję się wieloma projektami. Oprócz tego mam swoje małe projekty, które niedługo też ujrzą światło dzienne. I to wszystko robię zdalnie. Zdalnie, czyli najczęściej pracuję z domu. Staram się, żeby to nie było więcej niż o 10 godzin dziennie. Dlaczego tak dużo? Albo i nie. Kiedyś wydawało mi się, że pracuję dużo mniej, natomiast ostatnio używałam aplikacji do mierzenia czasu pracy i wyliczyłam, że naprawdę to pracuję właśnie od 8 do 10 godzin dziennie, dlatego bo zapomniałam wcześniej, że do mojego czasu pracy również wlicza się to, jak siedzę przy telefonie i odpowiadam na komentarze w grupie albo odpowiadam na maile z telefonu. To jest coś, co robię czasem przy okazji, siedząc jako pasażer w samochodzie, gdy zamiast przeglądać Facebooka, to ja nadrabiam różne zadania i wykonuję różne rzeczy w międzyczasie. Gdzie pracuję, to już trochę powiedziałam. Pracuję zwykle z domu, ale też pracuję wszędzie tam, gdzie mam telefon, internet lub komputer i internet. W domu mam wydzielone miejsce pracy, gdzie staram się czuć tą atmosferę pracy i tam pracować. Czasami przenoszę swoją bazę dowodzenia do salonu na duży stół i stamtąd pracuję. Natomiast teraz w okresie wakacyjnym zdarza mi się, że jesteśmy na działce i ja pracuję z tarasu. Jestem u znajomych na wyjeździe i też rozkładam komputer i sobie trochę popracuję. To jest dla mnie już wtedy też duża przyjemność, że mogę w różnych okolicznościach pracować, a nie tylko w klimatyzowanym biurze. Jakie są moje sposoby na dyscyplinę, motywację, kończenie zadań? Po kolei opowiem Ci o tym, że ja nie potrzebuję żadnej motywacji zdalnej do tego, żeby dobrze pracować. Jeżeli lubię to, co robię, wiem, zależy mi na tym, żeby coś było dobrze zrobione, żeby fajny efekt przyniosło, to nie potrzebuję żadnej właśnie motywacji, tylko po prostu wiem, że to ma być zrobione i staram się to robić. Odnośnie dyscypliny, to już jest bardziej skomplikowany temat, ponieważ w wielu aspektach swojego życia w ogóle nie mam dyscypliny, tak mi się przynajmniej wydaje, ale odnośnie pracy jestem bardzo zdyscyplinowana. Jeżeli obiecałam komuś, że zrobię jakieś zadanie, to przykładam bardzo dużą wagę do tego, żeby zdążyć. Czasami tych zadań jest bardzo dużo, więc też oczywiście zdarza się cokolwiek o czymś zapomnieć, coś zawalić, ale to jest też normalne. Natomiast wydaje mi się, że osoba sumienna, która stara się wykonywać wszystko jak najlepiej, tak samo jak w biurze pracowała, to tak samo praca zdalna jest dla niej taką pracą, gdzie jest w stanie się sama zdyscyplinować. Jaki mam sposób na kończenie zadań? Mój sposób jest bardzo prosty. Na koniec dnia zawsze zastanawiam się, czy jestem z siebie zadowolona, albo czy zrobiłam coś ważnego dzisiaj. I czasami to jest jedna rzecz, która była trudna, która mi zajęła dużo czasu, jestem z siebie bardzo dumna i sobie myślę, dobra, dzisiaj zrobiłaś dobrą robotę, brawo Kaśka, możesz odpocząć. Czasami jest to bardzo dużo małych, różnych rzeczy. Jestem w ogóle fanką checklist, jakiegoś takiego odznaczania, wypisywania zadań. Nie zawsze to jest bardzo uporządkowane, bo czasem mam to na kartkach, czasem w Asanie, czasem w Trello, w różnych miejscach wypisuję sobie zadania, bo czasami telefon mnie złapie gdzieś, gdzie jestem w ogóle na mieście, albo mam telefon mojego narzeczonego, więc na tym sobie notuję, co mam zrobić, ale na koniec dnia zastanawiam się, co zrobiłam i jeżeli mam zakończone jakieś zadania, albo właśnie mniejsze zadania w projekcie, to już wiem, że mogę być z siebie zadowolona i dumna. Czy mam nawyki, które mi pomagają? Uważam, że tak. Pierwszy nawyk to jest nawyk planowania. Bardzo lubię planować. Oczywiście zawsze też planuję to, co może być nieprzewidziane, czyli zostawiam sobie więcej czasu na różne nieprzewidziane wydarzenia. Natomiast planuję. Planuję pracę, planuję kiedy zjem posiłek, planuję kiedy mam czas wolny, kiedy pójdziemy biegać do lasu z narzeczonym, kiedy spotkam się z rodziną. To są takie rzeczy, które planuję i to mi pomaga w pracy, dlatego, bo praca zdalna to jest praca, która może cię spotkać wszędzie, to znaczy nagle dzwoni telefon i ty już jesteś w pracy, a ty możesz być wtedy w sklepie i ta druga osoba nie wie tego, że ty teraz spędziłaś 6 godzin, bo siedziałaś od 6 rano w pracy, bo pracowałaś przy komputerze, i akurat jesteś w sklepie i ona do ciebie dzwoni i nie zostaje cię przy komputerze. To czasami jest takie frustrujące, ale trzeba się z tym pogodzić, że tak po prostu jest. Jeżeli nie umówiłeś się na konkretne godziny, że pracujesz od 10 do 18, to po prostu masz taką możliwość, żeby pójść do sklepu, kiedy nie ma kolejek. I korzystaj z tego i się tym nie denerwuj. Drugi nawyk, który mi bardzo pomaga, zjadam żabę na śniadanie. Polecam wszystkim książkę Zjedz te żaby Briana Tracy. On opowiada o tym, że najlepiej jest wykonywać najtrudniejsze zadania albo takie, które, do których w ogóle nie mamy serca, na które nie mamy ochoty, żeby je wykonywać rano. Staram się to robić i co mi to daje? Od razu to, że mam rano pierwszy sukces na swoim koncie, w checkliście odznaczoną pozycję, to mnie napędza też na cały dzień. Jakie mam rady dla osób, które chcą pracować zdalnie? Po pierwsze, nie daj sobie wmówić, że praca zdalna to jest tak, jak widzisz na zdjęciach na Instagramie, że ktoś leży na hamaku z komputerkiem, albo że pije kawkę, tylko je ciasteczka. Jak ktoś zadzwoni, to wtedy odpowiesz na dwa pytania i już po twojej pracy. Nie, praca zdalna to jest naprawdę ciężka praca. W domu nie masz tej atmosfery biurowej, kiedy wszyscy są tacy, dobra, to idziemy do pracy, coś robimy. Tutaj wszystko dzieje się zdalnie, od ciebie zależy, jaką sobie atmosferę stworzysz, czy się sam zmobilizujesz. Druga rada to jest taka, żeby planować odpoczynek. Tutaj mówię poważnie, ponieważ łatwo jest wpaść w pracoholizm, łatwo jest sobie wyznaczyć za długie bloki pracy. Ja na przykład uważam, że 1,5 godziny pracy przy komputerze wystarczy, że naprawdę wtedy trzeba wstać, pochodzić, chwilkę odpocząć, wyjść nawet na balkon, pooddychać. Dlatego, bo kolejną godzinę jesteś już nieefektywny. Nie możesz się skupić. Ja przynajmniej mam takie wrażenie. Oczywiście, jeżeli jestem w trakcie jakiegoś projektu, coś tam dłubię, jestem skupiona, to jestem w stanie wytrzymać w tej takiej dużej koncentracji. Natomiast staram się co półtorej godziny robić sobie przerwę, żeby też potem na świeżo spojrzeć na to, co zrobiłam, mieć świeży umysł i się dobrze czuć. Bardzo Ci dziękuję, że zaprosiłaś mnie do nagrania tych odpowiedzi. No i życzę Ci powodzenia z Twoim podcastem. Słucham go i trzymam kciuki.
Drugą osobą, którą zaprosiłam do podzielenia się swoimi praktykami jest Wojtek. Wojtek od jakiegoś czasu pracuje zdalnie. Podzielił się z Wami dużą dawką jakby swojego życia, swojej pracy. Fajnie, że podzielił się tym pod kątem swojej pracy coachingowej, jak to u niego wygląda, jak on organizuje swoją pracę, swój kontakt z klientami, jak zarządza informacjami, które są, więc bardzo dużo narzędzi, których używa i takich porad fajnych, które być może Wy będziecie mogli wykorzystać w swojej pracy. Zobaczcie, co Wojtek ma do powiedzenia.
Cześć, nazywam się Wojtek Bartosik, jestem coachem, specjalizuję się w pracy z zabieganymi menadżerami, którym pomagam przejąć stery w ważnych obszarach ich życia. Od pół roku jestem przedsiębiorcą w pełnym wymiarze, realizuję w ten sposób moją pasję i misję życiową związaną z uwalnianiem potencjału ludzi. Wcześniej przez ponad 12 lat pracowałem także na etacie w dziale IT międzynarodowej korporacji. Moje przygotowanie do odejścia z etatu trwało kilka lat. Wraz z pożegnaniem korporacji odeszły sztywne procedury, mało produktywne spotkania i tematy, którymi nie chciałem się już zajmować. Jednak pojawiły się jednocześnie nowe wyzwania. Pojawiły się nowe obowiązki związane z wprowadzeniem i rozwojem mojego biznesu. Zaczynając od strategii firmy, przez marketing i sprzedaż, po księgowość i obsługę klientów. W nowych realiach nie ma już przełożonego, który wyznacza cele, rozlicza z ich realizacji i motywuje do działania. Jestem sam w pełni odpowiedzialny za te obszary. W przeszłości na co dzień pracowałem wśród ludzi. Dzisiaj większość czasu pracuję samodzielnie. A jako, że mam wysoką potrzebę afiliacji, potrzebuję zadbać o inne sposoby pracowania wśród i z innymi ludźmi. Jestem także świadomy tego, że mój nowy tryb pracy wpływa na moje relacje z bliskimi mi osobami oraz na moje zdrowie, czasami także negatywnie. Odpowiednia organizacja pracy jest więc dla mnie bardzo istotna, aby rozwijać mój biznes w zgodzie z moimi wartościami. Mam wypracowany pewien dobrze działający dla mnie system, ale obserwuję go na bieżąco i wprowadzam usprawnienia. Na co dzień pracuję z domu lub z jednej z ulubionych kawiarni w Warszawie. W ciągu dnia mam jedną, dwie sesje coachingowe z klientami, ale większość czasu pracy, między 4 a 10 godzin, zajmuje mi jednak rozwój mojego biznesu. Sesje z większością klientów prowadzę zdalnie, z domu. Jest to wygodne rozwiązanie zarówno dla osób, z którymi pracuję, jak i dla mnie. Obie strony oszczędzają czas, który musielibyśmy poświęcić na dotarcie do i z miejsca spotkania. Daje mi to też możliwość pracy z klientami, którzy nie mieszkają w Warszawie oraz z Polakami mieszkającymi poza krajem. Łączymy się za pomocą Zooma lub Skype'a. Do omawiania terminów sesji korzystam z polskiego serwisu wizyta.pl. Zdecydowanie upraszcza to uzgadnianie terminów, biorąc pod uwagę ilość osób, z którymi pracuję oraz ich często wypchane po brzegi kalendarze. Także z domu prowadzę większość webinarów, które organizuję regularnie. Wynika to z potrzeby odpowiedniej przestrzeni, spokoju dookoła i oczywiście łącza internetowego. Jeśli chodzi o platformę do organizacji webinarów, do tej pory mam bardzo dobre doświadczenia z ClickMeeting. Inne obowiązki związane z prowadzeniem mojej firmy wykonuję najchętniej poza domem, pracując w jednej z ulubionych kawiarni w Warszawie. Dzięki temu pracuję wśród ludzi, często wśród osób, które podobnie jak ja pracują na swój własny rachunek. Kawiarnie, w których zazwyczaj pracuję, są świetnie przygotowane dla takich osób. Często wydzielona jest osobna przestrzeń, gdzie dostępne są gniazdka elektryczne oraz wygodniejsze siedziska do dłuższych posiedzeń. Dostępność bezpłatnego Wi-Fi w kawiarni nie jest już dla mnie tak istotna, ponieważ korzystam z szybszej i mniej zawodnej transmisji danych, którą mam w pakiecie od mojego operatora komórkowego. Poza dobrą kawą i kanapką, do pracy potrzebuję jeszcze tylko laptopa, a tu przy wyborze ważna była dla mnie niska waga, stosunkowo duży wyświetlacz i długość pracy na baterii oraz słuchawki, dzięki którym słucham muzyki, którą lubię i która pomaga mi w skupieniu. Jestem więc poza domem, wśród ludzi, ale w swojej wygodnej dla mnie przestrzeni. Kluczowe jest dla mnie posiadanie listy zadań do realizacji. Bliska jest mi definicja efektywności, w której nie chodzi o wykonywanie więcej pracy w krótszym czasie, a raczej o wykonywanie mniej pracy, za to bardziej istotnej. Stąd ważne jest dla mnie posiadanie wizji na siebie oraz wizji mojego biznesu. Pomagają mi one określać priorytety dla zadań, które wykonuję. Ważne dla mnie jest to, aby te priorytety były określone dla wszystkich istotnych obszarów w moim życiu, nie tylko dla obszaru związanego z moim biznesem. W związku z tym, żeby ogarnąć wszystkie te rzeczy, które w tym momencie są dla mnie istotne, wykorzystuję Nozbi. Nozbi jest miejscem, w którym mam wszystkie zadania i projekty, nad którymi w danym momencie pracuję, Są też tam rzeczy, nad którymi w tym momencie nie pracuję, ale które są takimi listami na przyszłość. Dobrym przykładem tego będzie lista książek. Ja bardzo lubię czytać i w ten sposób uczyć się nowych rzeczy, ale nie jestem w stanie przeczytać wszystkich książek naraz, a non-stop tak naprawdę dochodzą do mnie jakieś nowe, ciekawe pozycje. W związku z tym od jakiegoś czasu prowadzę w Nozbi też listę książek i w momencie, kiedy wcześniejsze pozycje są przeczytane, dopiero wtedy z tej listy kupuję kolejną pozycję. Ale w Nozbi tak naprawdę, Nozbi najważniejsze jest dla mnie rzeczywiście, jeżeli chodzi o listę zadań, moje priorytety. Mam też tam kilka szablonów, które bardzo pomagają mi w pracy. Dla przykładu mam tam szablony dla klientów. Dzięki temu upewniam się, że dostarczam odpowiedniej jakości usługę, za którą oni płacą. Mam tam szablony na webinary, które organizuję, aktywności związane z przygotowaniem webinaru, jego przeprowadzeniem, a potem aktywności po webinarze. Wszystko to tak naprawdę są pewne powtarzalne czynności, które w postaci szablonów umieściłem w Nozbi. Mam też tam pewne szablony, jeżeli chodzi o moje planowanie finansowe, finanse osobiste, ale także zamknięcie miesiąca w firmie. Czyli wszystkie takie powtarzalne czynności są w Nozbi i dzięki temu mogę realizować je o wiele szybciej, prawie że bez angażowania dużej ilości mojej uwagi, tą uwagę mogę poświęcić na rzeczy, które są rzeczywiście dla mnie ważne w tym momencie. Kolejne ważne dla mnie narzędzie to kalendarz. Ja korzystam z kalendarza w Outlooku. On jest zsynchronizowany z kalendarzem, który mam w iPhone'ie, więc zawsze pod ręką mam informacje o umówionych spotkaniach. Są to głównie sesje coachingowe z moimi klientami, spotkania biznesowe, różne webinary, w których uczestniczę, webinary, które organizuję, czyli rzeczy, które są konkretnie określone w czasie, te rzeczy są wpisane do kalendarza. W Nozbi jest jakby lista zadań, które jeżeli potem mają swój konkretny punkt w czasie, przenoszę je do kalendarza i w tym miejscu je trakuję. Kolejne ważne narzędzie dla mnie to OneNote. OneNote jest dla mnie takim bardzo pojemnym notatnikiem, w którym mam kilka rzeczy. Mam różnego rodzaju inspiracje, które zbieram z różnych miejsc i one lądują właśnie w OneNote. Pomysły, które może w przyszłości przerodzą się w zadania, które trafią do Nozbi. Używam również OneDrive'a, czyli dysku w chmurze, który wykorzystuję na potrzeby swoje własne. Mam tam większość swoich prywatnych zdjęć, dokumentów, ale też moje dokumenty związane z moim biznesem. Udzielę również foldery w OneDrive'ie z moimi klientami. Każdy klient ma dedykowany dla siebie folder, w którym mamy wszystkie istotne dokumenty związane z naszą współpracą. Od umowy coachingowej, przez kwestionariusz początkowy, rachunki, terminy sesji, po dodatkowe materiały, które udostępniam w trakcie procesu coachingowego moim klientom. Mają do nich zawsze dostęp w folderze właśnie na OneDrive'ie. To chyba tyle, jeżeli chodzi o narzędzia, których używam. Może jeszcze kilka zasad, które pomagają mi efektywnie działać. Mówiłem już o priorytetach. Priorytety wynikają z mojej wizji, z celów, które stawiam sobie w różnych obszarach mojego życia. Te priorytety oczywiście tłumaczą się na konkretne zadania do wykonania w danym tygodniu. Więc tutaj pierwsza zasada to jest moja zasada planowania tygodniowego. W niedzielę wieczorem lub najpóźniej w poniedziałek rano patrzę sobie na wszystko, na wszystkie zadania, które są przede mną na dany tydzień i rozplanowuję sobie je w tym tygodniu. Staram się nie planować więcej niż 3 dużych takich priorytetowych zadań na dany dzień. Pracę nad najważniejszymi i najtrudniejszymi zadaniami jednocześnie planuję zazwyczaj na początku dnia i wykonuję na początku dnia. Pomaga mi to zająć się tymi najważniejszymi zadaniami, zainwestować w nie moją najlepszą energię, którą właśnie mam rano, a potem mieć czas i energię na rzeczy mniej istotne. Szczególnie w rzeczach, które są dla mnie trudne, złożone, istotne jest dla mnie, aby zdefiniować, co konkretnie potrzebuję wykonać. Podzielenie tej większej pracy na mniejsze kawałki. Wykorzystuję też metodę pracy w blokach czasu, czyli dzielę sobie na przykład na odcinki pół godziny do 90-minutowych. W takich odcinkach pracuję, skupiam się w tym odcinku tylko i wyłącznie na danym zadaniu, potem robię sobie przerwę 15-30 minut w zależności od potrzeby i wracam znowu do skupionej pracy na maksymalnie 90 minut. Dużą zaletą mojego obecnego trybu pracy jest to, że mogę w ciągu dnia zrobić sobie przerwę na bieganie. A takie nawet półgodzinne bieganie pozwala mi oczyścić głowę, zrelaksować się, by potem wrócić do pracy. Na koniec jeszcze chciałem wspomnieć o bardzo ważnym elemencie tego mojego systemu, o takim fundamencie, z którego czerpię tak naprawdę inspirację i motywację do działania na co dzień. Pierwszy z nich to moi mentorzy. Pracuję już od jakiegoś czasu z mentorami w 3 różnych obszarach. W jednym, jeżeli chodzi o rozwój mojego biznesu, w drugim, jeżeli chodzi o produktywność i trzeci obszar to obszar moich kompetencji coachingowych, której pracuję z superwizorem. Wszystkie te osoby pomagają mi upewnić się, że idę we właściwym kierunku, dają mi nową inspirację do działania. Drugim filarem inspiracji i motywacji są podcasty. Podcastów słucham głównie w momencie, kiedy przemieszczam się z miejsca na miejsce, więc cenię sobie podcasty, które są krótkie i treściwe. Dwa podcasty, które słucham najbardziej regularnie, to podcasty Michała Szafrańskiego Więcej niż oszczędzanie pieniędzy. Zdecydowanie ten podcast dał mi dużo inspiracji i wsparcia w momencie, kiedy planowałem moje przejście z etatu na działalność gospodarczą. Drugi podcast to podcast Dominika Juszczyka z pasją o mocnych stronach, w którym Dominik mówi nie tylko o tym, jak rozwijać się bazując na swoich mocnych stronach, ale także o tym, jak żyć intencjonalnie i produktywnie na co dzień. Podcasty, do których również ostatnio coraz częściej sięgam, to podcast Twój, Kasiu, Tuż przy uchu, z bardzo ciekawymi inspiracjami w różnych obszarach dla mnie jako dla przedsiębiorcy, oraz podcast Joanny Religii, który jest bardzo krótki, treściwy, a co najważniejsze, daje bardzo fajną, pozytywną motywację do działania.
Ostatnią osobą, która podzieli się z Wami jej praktykami, tym, jak to u niej wygląda, jak wygląda specyfika jej pracy, co jej pomaga, jest Magda. Magda i Tomek prowadzą firmę Ogarniam się i tworzą materiały, planery, arkusze, różnego rodzaju materiały, które pomagają innym w lepszej organizacji czasu pracy. Wiele osób nie docenia planowania, nie docenia zapisywania wszystkich rzeczy, które są do wykonania. Magda powiedziała bardzo fajną rzecz, że jeżeli nie zapiszę rzeczy, które ma do wykonania danego dnia, to sama szuka, czy też w social mediach, czy gdzieś indziej, czy pisząc, zadań, które ma zrobić. I też zaczyna od wpisywania tych najważniejszych. Jednego, dwóch, trzech, które są najważniejsze na dany dzień. I od nich zaczyna swój dzień, tak żeby mieć świadomość, ale też być zadowoloną z tego, co zrobiła danego dnia. Zapraszam do wysłuchania tego, co ma do powiedzenia Magda.
Cześć, tutaj Magda z ogarniamsie.pl. Prowadzę swój sklep z planerami, organizatorami i notesami do ogarniania się, jak mówi nazwa sklepu. Pracuję od 1,5 roku z domu. Pracuję pomiędzy 6-8 godzinami dziennie. Oczywiście zdarza się, że czasami jest mniej, czasami jest więcej, ale w większości przypadków są to 6-8 godzin. Zazwyczaj swoją pracę zaczynam od 9-10, to tak jakbym chodziła do biura. Moja pierwsza przerwa jest na lunch pomiędzy 12 a 13, a druga przerwa jest pomiędzy 15 a 16. Na obydwie przerwy przeznaczam mniej więcej pół godziny czasu. W przypadku pierwszej przerwy oczywiście jem lunch. W przypadku drugiej przerwy już robię coś w domu. Może być to zmywanie naczyń albo ogarnięcie czegoś, zrobienie prania. To nie jest tak, że jestem w domu i myślę sobie, kurde, powinnam coś zrobić w tym domu. Bardziej jestem w domu, nie chcę siedzieć znowu przed kompem, muszę wstać i coś porobić. Więc takie zrobienie czegoś w domu jest jakby rozciągnięciem mojego ciała, pobudzeniem go trochę, żeby nie skisło przy tym komputerze. Gdzie pracuję? Pracuję przy swoim biurku, bo w tym miejscu jestem najbardziej efektywna. Nie jestem w stanie pracować z łóżka. Muszę po prostu wygodnie siedzieć i nie jestem w stanie pracować również w kawiarni, chyba że jest to oczywiście spotkanie z jakąś osobą, bo też nie jestem w stanie się skupić. Muszę mieć ciszę w miarę jako taką wokół siebie i też porządek, dlatego moje biurko zazwyczaj jest z rana ogarnięte. Jakie są Twoje sposoby na dyscyplinę, motywację i kończenie zadań? Czy masz jakieś nawyki, które Ci pomagają? Pierwsza to jest rutyna, druga to są priorytety, a trzecia to jest wypisywanie zadań. Zacznę od rutyny. Dla mnie taką rutyną jest powiedzenie właśnie, kiedy zaczynam pracę i kiedy mam przerwy. Od kiedy mam psa, zawsze jestem obarczona, oczywiście z chęcią wychodzenia z nim na spacer przed rozpoczęciem pracy. I dla mnie to jest taka rzecz, która jest powtarzalna każdego dnia. Rano wstaję, jem śniadanie i wychodzę z Fiorą na spacer. I wtedy jak wracam, to wiem, że siadam przy biurku i zaczynam od razu pracę. To jest taki przykład mojej rutyny. Rutyną mojego chłopaka jest nastawienie kawy dzień wcześniej, wsypanie jej do kawiarki i rano nie musi już tego robić. Po prostu tą kawiarkę wstawia na palnik i czeka, aż się ona zagotuje. Później, oczywiście kiedy się zagotuje, wlewam ją do kubka i dla niego to jest taki moment, zaczynam pracę. Więc to jest jego rutyna. Są różne rodzaje rutyny w zależności na co na nas najbardziej działa. Drugą rzeczą, którą wspomniałam, są priorytety. Bo nie chodzi o to, żeby pracować dla samego pracowania, chodzi o to, żeby pracować najefektywniej i skupić się na tych rzeczach, które są najważniejsze i przybliżają nas do tego głównego celu. Priorytety kwartalne, miesięczne i tygodniowe. Priorytety kwartalne, które wyznaczamy na pracę nad naszą marką, ogarniam się, zaimplementowaliśmy w sumie od kiedy zaczęliśmy pracować razem ze sobą, ja i ze swoim chłopakiem, żeby być bardziej efektywnym i żebyśmy obydwoje wiedzieli, za co mamy się zabrać. Więc takie kwartalne wyznaczenie priorytetów jest najpierw poprzedzone podsumowaniem, więc co kwartał podsumowujemy swój biznes. Co zrobiliśmy, co wyszło, co nie wyszło, dlaczego nie wyszło, jakbyśmy zrobili to jeszcze raz. I wtedy jakby zastanawiamy się, czy ten kierunek, który obraliśmy, jest dobry, czy my idziemy w tym kierunku, czy nie powinniśmy czegoś zmienić. Na te podsumowanie i wyznaczenie priorytetów kwartalnych przeznaczamy jeden dzień, ponieważ jest to trochę grubsza sprawa. Już kolejne priorytety miesięczne czy tygodniowe są o wiele krótszym etapem, no i wynikają jakby z wyższych priorytetów, czyli priorytety miesięczne wynikają z kwartalnych, a tygodniowe z miesięcznych. Jakby nie zastanawiamy się aż tak głęboko, bardziej jest to mechaniczna rzecz, która właśnie wynika z tych priorytetów nadrzędnych. Trzecią rzeczą, o której wspomniałam, jest wypisywanie zadań i jeszcze konkretniej wypisywanie zadań na konkretny dzień. Staram się zawsze zapisywać zadania na liście na konkretny dzień od najważniejszego do mniej ważnego. Na górze listy są, załóżmy, te trzy zadania, później jest reszta i czasami jest tak, że przeszacujemy czas, jaki mamy w ciągu dnia i ważne jest dla mnie, żebym najpierw wykonała te trzy najważniejsze zadania, a resztę po prostu jak mi się uda i jak ich nie zrobię, to nic się nie stanie, nic się nie zawali. Te trzy zadania jakby przybliżą mnie bardziej w wypełnieniu tych priorytetów tygodniowych. Mam czasami tak, że przychodzę i nie chce mi się pracować. No ale jakby niechcenie wynika czasami z tego, że po prostu ja nie wiem, co mam zrobić. I to, że na przykład wchodzę na maila albo na Facebooka w tym momencie, to jest takie jakby szukanie o pomocy. Czyli szukanie zadań, jakie mogę zrobić, bo jak przyjdzie mail, to mogę na niego odpisać. Jak przyjdzie wiadomość na Facebooku, na fanpage'u, też mogę odpisać, to zawsze mam jakieś zadanie. Więc lepiej mieć zawsze te zadania, które chcę zrobić w ciągu dnia przed sobą i lecieć według nich. Takim przykładem, który mogłabym jeszcze podać jest, jak pracuje mój znajomy, który pracuje od 6-7 rano, więc trochę wcześniej niż ja i zawsze sobie wypisuje te zadania wcześniej, bo z rana jakby nie chcę mu się myśleć, dobra, co ja mam teraz zrobić, myślę o tym, tylko chcę wrócić do łóżka. A jak ma te zadania na widoku, to od razu leci z robotą. No i te zadania, które mam wykonać, planuję, tu już jest różnie, planuję albo na początku tygodnia, w poniedziałek rano, albo planuję dnia na dzień i zawsze wykonuję to wieczorem, na koniec dnia. Dwie rady dla osób, które chcą pracować zdalnie. Pierwsza rada, o której wspomniałam, z czynności, czyli wypisywania wszystkich zadań w kolejności od najważniejszej. Mimo nawet czasami, że nie mamy tych zadań tak dużo do wykonania i tak będę o nich pamiętać, jakby jednak to zapisanie i namacalne i widzisz bardziej, że to zadanie jest takie namacalne, jeżeli je sobie zapiszesz i wtedy też od niego nie uciekniesz. Jest bardzo prawdopodobne, że je wykonasz. I drugą radą jest to, że nie ma jednego idealnego systemu do pracy zdalnie. Idealny system pracy to taki, który tobie działa, tobie pasuje i ty działasz z nim efektywnie. Dlatego proponuję próbować różnych rzeczy i nie przejmować się, że coś, co zostało powiedziane, nie działa na tobie. I jeżeli na przykład nie jesteś w stanie wstawać o 6 rano i myślisz sobie, kurczę, jestem nieefektywna, po prostu wstawaj o tej 9 i ustal te godziny pracy, że zrobisz wszystko to, co sobie zaplanowałaś. Także nie wymagaj od siebie super rezultatów z jakimś systemem, który ci totalnie nie podchodzi. Musimy bardziej zrozumieć siebie, to, co nam najbardziej odpowiada i adaptować to pod swoje potrzeby.
Klamrą do tych dwóch odcinków, które były o pracy zdalnej, będzie trzeci, którym ja podzielę się moimi praktykami oraz podsumuję to wszystko, co było do tej pory powiedziane, ale też myślę, że dodam sporo nowych informacji, nowych rzeczy. Wiem, że temat pracy zdalnej jest tak owiany też wieloma mitami, dlatego też chcę nagrać oddzielny odcinek, żeby trochę te mity obalić i też trochę pokazać rzeczywiście prawdziwą wersję pracy zdalnej, która nie jest idealna, cudowna, tylko rzeczywiście to jest po prostu praca i to jest rodzaj pracy, który wydaje mi się, że też jest trudniejszy niż praca na etacie, gdzie masz zwierzchnika, czy masz osoby, gdzie masz ludzi, z którymi jesteś w środku, które ciebie motywują, które na ciebie w jakiś sposób wpływają. I też uważam, że ten rodzaj pracy nie jest dla każdego. Nie każdy się dobrze będzie wczuł w tego typu pracy i nie każdy będzie umiał sobie sam zorganizować tak pracę, żeby działać efektywnie. O tym porozmawiamy w kolejnym odcinku. Za tydzień pojawi się odcinek, który, jeżeli słuchacie podcastu z pasją o mocnych stronach Dominika Juszczyka, mieliście już okazję wysłuchać. Kolejny odcinek udostępniam ze zgodą Dominika. Udostępniam go dlatego, że nie chcę duplikować się, nagrywać czegoś, co już jakby mówiliśmy, a też formuła wywiadu, którą ktoś mnie przepytuje i męża mojego, jest fajniejsza i ciekawsza niż jakbym sama miała to powiedzieć. To jest bardziej chyba spontaniczne, najbardziej takie naturalne. Rozmawialiśmy o tym, jak pracować nad talentami, mocnymi stronami Galupa w związku, jak to wygląda u nas, jak je rozpoznawać. I do tego odcinka będzie również niespodzianka. Ten temat też jest dla mnie bardzo ważny, bo już w listopadzie zaczynam swój proces certyfikacji, by stać się certyfikowanym coachem Instytutu Galupa i zajmować się już w dużej mierze mocnymi stronami, rozpoznawaniem i pomaganiem także w związku. Więc to już za tydzień. Chciałabym jeszcze podziękować wszystkim osobom, które subskrybują mój kanał, subskrybują mój podcast, które są na bieżąco, które odzywają się do mnie, czy też wiadomości prywatne, czy też komentując. Takie słowa są bardzo cenne, bardzo miłe i zawsze dodają dużo energii do tego, żeby robić to dalej, żeby robić to coraz lepiej. Dla mnie podcast też jest miejscem, gdzie ja się mocno rozwijam, gdzie ja mogę się na bieżąco poprawiać. Jeżeli macie ochotę podzielić się tym, co uważacie o tym podcaście, zostawić gwiazdki, zostawić swoją opinię, to zapraszam Was na iTunes, czy wystarczy się zalogować i odnaleźć w wyszukiwarce podcast tuż przy uchu i zostawić swoją ocenę. A dzięki temu podcast jest też bardziej widoczny i też więcej osób może do niego dotrzeć. Jeżeli też uważacie, że ten podcast jest dla Was wartościowy, albo macie osoby, którym wiecie, że mógłby pomóc, albo mógłby być inspiracją, to możecie wysłać link do tuż przy uchu, czy link do konkretnego odcinka, który był dla Was ciekawy. Przypominam o konkursie. Informacje o nim będą na blogu. I zadanie będzie bardzo proste. Chciałabym tą książkę przekazać w dobre ręce, więc zapraszam Was do zabawy. To wszystko na dziś. Życzę Wam dobrego dnia i korzystajcie z tej pięknej jesieni, z pięknej pogody, bo jest naprawdę cudownie, przynajmniej tutaj na Mazurach. Trzymajcie się, do usłyszenia następnym razem. Cześć!